While they're going to their seats,
zaśpiewajmy jeszcze raz ostatnią zwrotkę hymnu 3:6.
Alleluja!
On zwyciężył! Na Golgocie odniósł triumf! Alleluja! Z martwych powstał! Majestatu pełen król! Alleluja! Wywyższony! By na wieki rządzić już! Uwolnijmy i poćwiczmy naszego ducha, tak jak przed chwilą mówili o tym bracia, wołając trzykrotnie Alleluja! 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 Święci, przechodzimy teraz do poselstwa trzeciego. Wspaniałego poselstwa. Wizja wielkiego posągu. Rządząca wizja w Księdze Daniela. Święci, zanim przejdziemy do konspektu i samego poselstwa, przeczytajmy razem kilka wersetów, radując się Panem w Księdze Daniela 2:31-35. Mimo że część tych wersetów pojawia się w konspekcie, myślę, że dobrze byśmy je przeczytali. Księga Daniela 2:31-35. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś, jego ramiona ze srebra, jego brzuch, jego biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego nogi po części żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, brąz, srebro i złoto. Było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Amen. Przeczytajmy jeszcze raz to ostatnie zdanie. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.
Amen.
Amen. Święci, przeczytajmy teraz pierwszy punkt rzymski. Wizja wielkiego posągu i jego przeznaczenie w Księdze Daniela 2 to wizja tego, co nastąpi przy końcu dni. Mamy tu zacytowany fragment wersetu 28 z drugiego rozdziału. Chciałbym przeczytać wam początek tego wersetu. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi i zakończenie z punktu rzymskiego, co nastąpi przy końcu dni. Tak więc, bracia i siostry, pierwszy punkt rzymski jest kluczowy do tego, by w pełni docenić tę wizję. Wizję wielkiego posągu oraz jego przeznaczenie. Jest to również bardzo ważny punkt. Głównym zaś punktem jest to, co nastąpi przy końcu dni. Tak więc, pierwszy punkt rzymski jest wezwaniem do przebudzenia się i słowem otrzeźwienia dla nas wszystkich. Musimy zobaczyć tę wizję tego wielkiego posągu i jego przeznaczenia oraz zdać sobie sprawę, w jakich żyjemy czasach, co się wydarzy w ostatnich dniach, abyśmy byli naprawdę trzeźwymi wierzącymi, którzy są jedną z Panem, współpracują i koordynują się z Nim dla zakończenia tego wieku.
Amen.
Chciałbym przeczytać wam fragment ze studium życia Księgi Daniela, poselstwo 4, strona 22-23. Brad Lee mówi o tym, co wydarzy się w ostatnich dniach. Patrząc na dzisiejszą sytuację na świecie, zwłaszcza zwracając uwagę na ludzkie rządy, zastanówmy się, w której części wielkiego posągu człowieka się dzisiaj znajdujemy. Poprzez szło 60 latach studiowania Biblii oraz zagłębiania się w sytuację na świecie, oczywiście było to już około 20 lat temu, sądzę, że żyjemy w czasach, których symbolem są stopy posągu. Gdzie jesteśmy? W czasach, które symbolizują stopy posągu. W pobliżu 10 palców. Sytuacja na świecie, zwłaszcza w Europie, zmieniła się w sposób zgodny z proroctwami zawartymi w Biblii. Jeżeli jasno to zobaczymy, będziemy wiedzieli, gdzie się znajdujemy i co powinniśmy robić. Tak więc, bracia i siostry, bądźmy zdesperowani, modląc się o ducha mądrości i objawienia, byśmy jasno to zobaczyli. Kultura, duch i istota Cesarstwa Rzymskiego, które są tu wspomniane, trwają, choć nie ma już jego zewnętrznej formy. Antychryst przywróci jednak zewnętrzną formę Cesarstwa Rzymskiego. Cały świat, to jest bardzo ważne zdanie, jest przygotowany na odrodzenie Cesarstwa Rzymskiego i pojawienie się 10 palców, których następstwem będzie nadejście Chrystusa. Nadejście Chrystusa. Chrystusa kamienia, który skruszy całą ludzką władzę i sprawi, że na ziemi nastanie Boże Królestwo.
Amen.
Amen.
In a book called The Presentation
Chciałbym przeczytać Wam kilka zdań z książki Prezentacja ustanowionej przez Boga drogi na stronie 60.
Really like to mention to you. Quote,
Brother Lee was saying here, mówi w tej książce, a było to w 1990 roku, czyli 20 lat temu, trochę ponad 20 lat temu. Mówi tak, czas jest krótki, że studiujemy proroctwa w Biblii i potwierdzającą tę sytuację na świecie, wiemy, że dzień powrotu Pana jest bliski. Nadchodzi ostatni tydzień, czyli okres 7 lat. Bądźmy tymi, którzy kochają Pana i Mu służą. Panie Jezu, kochamy Cię. Tymi, którzy codziennie się ożywiają i zwyciężają. Którzy porzucają świat i całym sercem czekają na przyjście Pana. Oczywiście w czasie tego poselstwa zagłębimy się w tą kwestię oraz zakończymy na niej. Ale czułem, że będzie to bardzo pomocne. To właśnie stanie się w ostatnich dniach. Teraz mają miejsce te ostatnie dni. Naprawdę doceniam to, bracia i siostry, że zarówno w Ewangelii Łukasza 21, jak i Mateusza 24 uczniowie błagali Pana o to, aby powiedział im, jakie będą znaki Jego przyjścia. W Ewangelii Łukasza 21 prosili o znaki. Jedną z rzeczy, którą Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 21-24, to to, że Jerozolima nie będzie już deptana przez pogan. Jest to wielki znak. Jerozolima nie będzie już deptana przez pogan. Tak więc, bracia i siostry, wracając do tego, o czym mówiłem, musimy zdać sobie sprawę z tego, w jakich czasach żyjemy. Było to wielkie wypełnienie proroctwa, gdy w 1948 roku Izrael stał się narodem. Nie ma narodu, który by stracił swoją niepodległość na więcej niż 500 lat i ją odzyskał. Izrael jednak stracił swoją niepodległość na ponad 2000 lat, po czym ponownie stał się narodem w 1948 roku. A my byliśmy tego świadkami. Następnie w 1967 roku, zgodnie z Ewangelią Łukasza 21-24, nastąpiło wielkie wypełnienie proroctwa. Andrew i inni mogą zaświadczyć, że w tym czasie brat Lee był w szpitalu i gdy usłyszał o tym, że Jerozolima nie była już deptana przez pogan i że Żydzi odzyskali Jerozolimę, był tak szczęśliwy, że wyskoczył z łóżka i dziękował oraz chwalił Pana. Jest to wspaniałe, wspaniałe wypełnienie proroctwa. Tak więc, bracia i siostry, wszystko to wiąże się z czasami, w jakich żyjemy.
These are the last
Są to
days.
Ostatnie dni.
These are the last
ostatnie
days.
Dni.
Then put that together with Matthew
Następnie połączmy to z fragmentem w Ewangelii Mateusza 24. Bardzo doceniam wyjazd z bratem Mi i innymi do Izraela w 1977 roku. Weszliśmy na Górę Oliwną i wyobrażaliśmy sobie, co uczniowie mówili. Coś w stylu, hej, Jezus, powiedz nam, jakie będą znaki Twojego przyjścia. I Pismo rzeczywiście mówi, w wersecie trzecim, powiedz nam, jakie będą znaki Twojego przyjścia. Powiedz nam, jakie będą znaki Twojego przyjścia. W każdym razie, bracia i siostry, jeden punkt z Ewangelii Mateusza 24:14. Mimo, że można by tu mówić o wielu rzeczach, ten jednak punkt jest wspaniały. Werset ten mówi, ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Tak więc, bracia i siostry, nie tylko żyjemy w ostatnich dniach, wiemy, co się stanie w tych dniach zgodnie z tym wersetem, lecz również Pan pragnie, abyśmy widzieli oraz współpracowali i byli z Nim w koordynacji, jak również ze sobą nawzajem dla budowania świadectwa Jezusa na ziemi. Na każdym miejscu i nawet podczas tego całego szkolenia, gdy jesteśmy ze sobą nawzajem każdego dnia, aby Pan mógł uzyskać odpowiednie i wystarczające świadectwo. Tak więc, podsumowując, bracia i siostry, zanim przejdę do kolejnego punktu rzymskiego, ten pierwszy punkt, wizja Wielkiego Posągu i Jego przeznaczenie, nie zapomnijcie tego, przyprowadza nas to do Chrystusa. Nie jest to po prostu wizja posągu, lecz Jego przeznaczenia. Zobaczymy, jakie jest tego znaczenie. W czwartym punkcie rzymskim, duże A, jeśli jako Boży lud zobaczymy tą rządzącą wizję w Księdze Daniela, ustrzeże to nas od świata i przygotuje na przyjście Chrystusa. Każdy, kto chce być zachowany od świata i przygotowany na przyjście Chrystusa, niech powie Amen. Amen. Musimy być zdesperowani. Panie, pokaż nam tę wizję. Aby nie było to zaledwie wiedzą, lecz wizją. Ta wizja sprawia, że jesteśmy naprawdę zdesperowani przed Panem i otwieramy się przed Nim. Będziemy mówili o tym później. Biblia kończy się wersetem 22-20 z Księgi Objawienia. Potem mamy jeszcze werset 21. Ale w wersecie 20 Pan mówi, oto przychodzę szybko. A nasza odpowiedź powinna być, Amen! Przyjdź, Panie Jezu! Wszyscy odpowiedzmy tak dwa razy. Amen! Przyjdź, Panie Jezu! Amen! Przyjdź, Panie Jezu!
Gdy
zobaczymy tę wizję, będziemy pragnęli Jego przyjścia i będziemy modlili się taką modlitwą codziennie. Drugi punkt rzymski. Patrząc z lotu ptaka, punkty rzymskie 2 i 3 pokazują nam całość ludzkich rządów od Księgi Rodzaju 10 aż do Księgi Objawienia 19, których zwieńczeniem będzie Antychryst. Tak więc możemy zobaczyć, jak Antychryst działa od samego początku, już w Księdze Rodzaju 10, aż do Księgi Objawienia 19. Przeciwstawianie się Chrystusowi, bunt przeciwko Bogu, wywyższanie człowieka i oddawanie czci bożkom. Następnie w punktach rzymskich 4 i 5
widzimy
Widzimy kwestię kamienia.
Praise the Lord for the stone.
Chwała Panu za kamień.
Pierwsze
dwa poselstwa tego szkolenia wypełniły nas Chrystusem i docenieniem Go jak nigdy dotąd. A teraz w tym poselstwie Chcemy zobaczyć wizję tego wielkiego posągu i jego przeznaczenie, którym będzie to, że zostanie on uderzony i zmiażdżony przez kamień. A ten kamień staje się zbiorowym, miażdżącym kamieniem, a ostatecznie górą, wypełniającą całą ziemię. I nic z panowania szatana nie zostanie na tej ziemi. Tak więc musimy powiedzieć, aleluja za kamień! Punkty rzymskie 4 i 5 pokazują nam kamień i jego zbiorowe powielenie dla ustanowienia Królestwa Niebios na tej ziemi. Nie tylko na 1000 lat, lecz na wieki wieków.
Amen.
Ostatni punkt rzymski jest bardzo ważny. Święci, chcemy, abyśmy poświęcili mu wystarczająco dużo czasu. Jakie powinno być nasze nastawienie? Jakie powinno być nasze nastawienie świetlej tej wizji? Jest to wielka, wielka pomoc dla nas w naszym życiu codziennym. Abyśmy nie zdobywali zaledwie jakiejś wiedzy, lecz naprawdę widzieli wizję wielkiego posągu i jego przeznaczenie. I co się stanie w ostatnich dniach. I mieli właściwe nastawienie. Abyśmy mogli współpracować z Panem w świetle tej wizji, by przyspieszyć Jego przyjście. Bracia i siostry, nawet dzisiaj na tym poselstwie nasza głęboka modlitwa to: Panie, w każdej chwili chcemy być w jedności z Tobą i ze sobą nawzajem, kochać Cię i Twoje Słowo, by przyspieszyć dzisiaj Twoje przyjście, nie marnując czasu. Przejdźmy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Wizja wielkiego posągu w księdze Daniela 2 to rządząca wizja w tej księdze. Bez tej wizji, tego wielkiego posągu w rozdziale 2, bracia i siostry, nie macie klucza, by otworzyć wszystkie pozostałe wizje w księdze Daniela. Ta wizja naprawdę jest kluczem do tego, by otworzyć i pomóc nam zrozumieć znaczenie wszystkich pozostałych wizji. Widzimy to zwłaszcza w księdze Daniela 7, w przypadku czterech bestii. Ale również i pozostałe wizje w rozdziałach 7 do 12 otwierają się, mogą zostać otwarte, jeśli jesteśmy ukonstytuowani tą rządzącą wizją. Jeśli jest to naprawdę dla nas wizją, wtedy wszystkie inne wizje stoją przed nami otworem. A. Wielki posąg symbolizuje ogół ludzkich rządów w dziejach ludzkości, począwszy od rządów Babel, Babilonie, w ziemi Shinar, symbolizowanych przez głowę posągu, aż po ich zakończenie w historii ludzkości w Cesarstwie Rzymskim wraz z jego 10 królami, symbolizowanych 10 palców u nóg. 1. Głowa ze złota, odpowiadająca pierwszej bestii w wersetach 7:3-4, symbolizuje Nebukadnesara, założyciela i króla Babilonu. To jest ten król, któremu Daniel mówił o jego śnie i interpretował go. Punkt 2. Pierś i ramiona ze srebra odpowiadające drugiej bestii w wersetach 7-5 symbolizują Medopersję. 3. Brzuch i biodra z brązu odpowiadające trzeciej bestii w wersetach 7-6 symbolizują Grecję wraz z Macedonią. Nogi z żelaza i stopy, częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, odpowiadające czwartej bestii w wersetach 7-8, symbolizują Cesarstwo Rzymskie wraz z jego ostatnimi 10 królami. Jest to streszczona wersja wizji tego wielkiego posągu. Punkt B jest bardzo kluczowy, bracia i siostry. Bardzo kluczowy. Rządy ludzkie od początku do końca
Genesis 10 all
od Księgi Rodzaju 10 aż do Księgi Objawienia 19 to sporo czasu. Ludzkie rządy robiły zawsze trzy rzeczy. Zwróćcie na to szczególną uwagę. Buntowały się przeciwko Bogu, wywyższały człowieka i oddawały cześć bożkom. Innymi słowy, substytutom prawdziwego i żywego Boga. Wszystkiemu temu, co zastępuje tę wyjątkową osobę we wszechświecie, czyli Chrystusa. Czczenie bożków, bracia i siostry, pamiętajcie, co to tak naprawdę znaczy. Oznacza to, że czcicie szatana. On kryje się za każdym bożkiem, za wszystkim, co zastępuje Chrystusa. Chcemy teraz jeszcze raz ogłosić. Kochamy Jezusa. Nienawidzimy szatana. Nienawidzimy szatana.
Amen.
To jest okropne. Od początku do końca coś takiego się dzieje. W taki sposób szatan dokonał inwazji na ludzkie rządy i posłużył się nimi. To jest tak, jak brat Ron powiedział, nie chcemy tego. Nie oznacza to jednak, że buntujemy się przeciwko naszemu rządowi. Nie, musimy jednak zobaczyć, co jest jego źródłem. Musimy zobaczyć źródło i co jest tutaj wewnętrzną siłą napędową. Musimy zobaczyć esencję. Musimy zobaczyć esencję, tak abyśmy byli tymi, którzy nie znajdują się w tej kategorii, czyli tymi, którzy buntują się przeciwko Bogu, wywyższają człowieka i czczą bożki. Bracia i siostry, to właśnie dzieje się wśród chrześcijan. Z drugiej strony natomiast, to jest z przypisu do Księgi Rodzaju 11, widzimy Abrahama. Jakże to wspaniałe.
You have Abraham. So wonderful. Abraham in Genesis.
W Księdze Rodzaju 12:7.
It's wonderful. And Jehovah appeared.
Widzimy, że Jahwe objawił się Abrahamowi. Widzimy tutaj osobę, która niegdyś trwała w buncie, koordynowała się z szatanem, by zbudować wieżę Babel, by zbuntować się przeciwko Bogu, wywyższyć człowieka i czcić bożki. Na tej wieży Babel zapewne było wiele, wiele, wiele imion bożków. Był to początek ludzkich rządów. Z szatanem buntującym się przeciwko Bogu, wywyższającym człowieka i sprawiającym, że człowiek czci bożki. W przeciwieństwie do budowania wieży Babel w buncie mamy Abrahama w rozdziale 12. Pan go powołał, a co on zrobił? Zbudował ołtarz. Co jeszcze zrobił? Wezwał imienia Pana.
Wow, praise the Lord.
Wow, chwała Panu.
So brothers and sisters, every
tak więc, bracia i siostry, każdego dnia chcemy być tymi, którzy budują ołtarz, składają się na nim i ofiarowują wszystko Panu. Wzywają Go. Gdy wzywamy imienia Pana, jak to widzimy w przypisie do Księgi Rodzaju 4:26, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Zostajemy napełnieni bogactwami Chrystusa. Odkładamy siebie na bok, wzywamy imienia Pana i jesteśmy przesyceni i przesiąknięci bogactwami Chrystusa, aż będziemy Nim ukonstytuowani. A kim On jest? W tej księdze jest on kamieniem. Jednym z aspektów Chrystusa jest to, że jest on kamieniem, a my możemy stać się jego zbiorowym powiększeniem. Czyż to niecenne? W czasie, gdy niektórzy buntowali się przeciwko Bogu, wywyższali człowieka i czcili bożki, pojawił się Abraham. Wow! Zbudował ołtarz i wezwał imienia Pana. Bracia i siostry, nie wiem, jak wyrazić, jak bardzo doceniam społeczność, która miała miejsce w ostatnich miesiącach oraz wszystkie modlitwy w Pańskim odzyskiwaniu. Wśród starszych w różnych miejscowościach, wśród braci i sióstr, z witalnymi partnerami i osobiście.
Wiecie,
zobaczyliśmy w bracie Lee i innych bratach modlących się w grudniu 1962 roku jako prawdziwy wzór, a my sami zapewne byśmy tu nie byli, jeśli ci bracia nie objęliby prowadzenia, by się modlić, by zbudować ołtarz i wzywać imienia Pana. Tak więc Pan chce wprowadzić nas w życie modlitwy, w jedność ze wstawiającym się, modlącym Chrystusem. Doceniam to, co miało miejsce ostatnio. Módlmy się, aby nie było to coś, co miało miejsce w grudniu 2012 roku, lecz aby było to naszym życiem. Aby było to naszym życiem. Jesteśmy jak Abraham. Budujemy ołtarz. Wzywamy imienia Pana. Czcimy Boga tego wszechświata. Wywyższamy Chrystusa i tylko Chrystusa. Odrzucamy wszelkie bożki.
Amen. Okay, Roman numeral 3, according to the human image.
Punkt rzymski trzeci, w świetle ludzkiego posągu w księdze Daniela 2, w oczach Boga na całość ludzkich rządów składają się cztery imperia: babilońskie, medoperskie, macedońsko-greckie i rzymskie. Tak więc, bracia i siostry, jest to zgodne ze Słowem Bożym. W Bożych oczach są cztery imperia. A jak to wygląda z naszej strony? W naszych oczach na ziemi jest wiele, wiele różnych krajów, wiele, wiele różnych narodów, wiele, wiele różnych imperiów, lecz w Bożych oczach są tylko cztery. Tylko cztery. Tak więc, dużą pomocą jest to zobaczyć. Poprzez wieki ma miejsce pewnego rodzaju przedłużenie z jednego imperium do drugiego. Ostatecznie widzimy, że to jest właśnie to, co jest dzisiaj na ziemi. Tylko te cztery. A początek ludzkich rządów zaznaczył się w Babel, Babilonie, zbudowanym przez Nimroda. Zaś ich zakończeniem będzie przywrócone cesarstwo rzymskie pod władzą Antychrysta. Czyż to nie ciekawe? Z jednej strony mamy buntującego się Nimroda, wywyższającego człowieka, czczącego bożki, z drugiej strony mamy Abrahama, budującego ołtarz, odkładającego siebie na bok, wzywającego imienia Pana. Bardzo cenne. Mimo iż forma i wygląd cesarstwa rzymskiego zniknęły, jednak kultura, duch i esencja tego cesarstwa nadal istnieją. Księdze Daniela 7:12 czytamy: pozostałym bestiom też odebrano władzę. Ale życie przedłużono im jeszcze do czasu dokładnie określonego. Tak więc zewnętrznie mogą one nie istnieć w taki oczywisty sposób, lecz w istocie wciąż istnieją. Przypis mówi: obecnie na świecie panuje kultura rzymska, lecz jest ona skumulowaniem wszystkich kultur i zawiera w sobie kulturę babilońską, perską i grecką. Kultura ta rozszerzyła się i nadal istnieje. Tak więc Pan w swoim słowie mówi, że istnieją tylko cztery imperia. Dobrze jest to zobaczyć. Na początku wielkiego ucisku forma i wygląd cesarstwa rzymskiego zostaną przywrócone pod władzę Antychrysta. W świetle Księgi Daniela i Księgi Objawienia ostatnim cesarzem cesarstwa rzymskiego będzie Antychryst, któremu udzieli poparcia 10 królów. Wiele jest tu szczegółów, które moglibyśmy się zagłębić, lecz nie mamy na to czasu. Może wam pomóc przeczytanie Księgi Objawienia 17. Ludzkie imperia zaczęły się zatem od Nimroda w Babel, a zakończą Antychrystem i 10 królami. Bracia i siostry, żyjemy w tych dniach. Pamiętajcie, jak brat Lee powiedział 20 lat temu, że jesteśmy blisko tych palców. Żyjemy w tych dniach, bardzo blisko.
F.
Skoro Babilon jest głową wielkiego posągu, to musi być również całym posągiem. W oczach Boga ogół ludzkich rządów od Imroda do Antychrysta to Babilon. To Babilon. Punkt pierwszy. Pod władzą Antychrysta, ostatniego cesarza, cesarstwo rzymskie będzie zarówno politycznym, jak i religijnym Babilonem.
Dwa.
Cesarstwo Antychrysta będzie politycznym i fizycznym Babilonem, czyli Babilonem Wielkim, zaś Kościół rzymskokatolicki, nazwany tajemnicą Babilonem Wielkim, będzie religijnym Babilonem. To jest religijny Babilon. Nigdy nie zapomnę, jak w 1976 roku mieliśmy pierwsze szkolenie w budynku FTTA,
w
którym uczestniczyło 4000 osób. Szkolenie to było na temat Księgi Objawienia. W pewnym momencie brat Lee doszedł do rozdziału 17 i 18 i do kwestii religijnego Babilonu, Wielkiego Babilonu. Zapytał wtedy, ilu z was wyszło z Kościoła katolickiego? Niesamowite, jak wiele to było osób. A jak to wygląda dzisiaj? Wszyscy, którzy wyszli z Kościoła katolickiego, powstańcie.
Alleluja!
Wyjdźcie z niej, ludu mój.
Wspaniałe.
Modlimy się, aby jeszcze tysiące, tysiące osób wyszło z tego aspektu Imperium Rzymskiego. Dwie nogi z żelaza symbolizują wschodnie i zachodnie Cesarstwo Rzymskie. A stopy i palce u nóg, częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, symbolizują narody. Narody w okresie pomiędzy upadkiem Rzymu a powtórnym przyjściem Chrystusa. Jeden. Część tych narodów jest autokratyczna, zaś pozostałe demokratyczne. 10 palców u nóg symbolizuje 10 królów odbudowanego i przywróconego Cesarstwa Rzymskiego pod władzą Antychrysta. Dwa. Okresy historyczne, które symbolizują 3 pierwsze części Wielkiego Ludzkiego Posągu i dwie nogi, już się wypełniły. Ten zaś, który symbolizuje 10 palców u nóg, jeszcze się nie wypełnił. Wypełni się pod koniec obecnego wieku. To są ostatnie dni. To jest wizja. Ta wizja Wielkiego Posągu pomaga nam zdać sobie sprawę z tego, co nastanie w ostatnich dniach. Żyjemy w ostatnich dniach. Pozwólcie, że powiem wam trochę na temat tej mieszaniny żelaza i gliny. Zapewne jesteście naukowcami, ale na pewno wiecie, że żelazo nie da się zmieszać z gliną. Nie da ich się połączyć. Przechodzimy teraz do czwartego punktu rzymskiego. Wielkiemu ludzkiemu posągowi przeznaczony jest, że zostanie zmieszczony przez kamień, odcięty bez udziału rąk.
Chwała
Panu!
Hallelujah!
Hallelujah!
And so, from this point
od tego punktu,
święci,
to poselstwo skupia się na Chrystusie jako kamieniu. I nie tylko na kwestii Chrystusa jako kamienia, lecz również naszego doświadczenia Chrystusa jako kamienia, nasza koordynacja, współpraca, radowanie się Nim jako kamieniem, abyśmy mogli stać się Jego zbiorowym powiększeniem, jako zbiorowym miażdżącym kamieniem, który rozprawia się z całością ludzkich rządów, które są napędzane i napełniane przez szatana, który się za nimi kryje. Zanim przejdę do następnych punktów odnośnie kamienia, chciałbym wam na coś zwrócić uwagę w książce Organiczne budowanie Kościoła. Na stronie 27 czytamy. To wspaniałe, bracia i siostry. Pod koniec snu Nebukadnesara kamień odcięty bez pomocy rąk uderzył posąg w stopy, nie w głowę, lecz w stopy, z żelaza i gliny i rozbił je na kawałki. Jest to proroctwo. Posłuchajcie tego. Jest to proroctwo odnośnie Chrystusa. Tak więc, bracia i siostry, wiele ludzi patrzy na tą wizję, ten posąg i widzi tylko posąg. Być może widzą również coś odnośnie kamienia, lecz nie widzą. Sednem tej wizji jest Chrystus. Jest to proroctwo odnośnie Chrystusa. On jest kamieniem odciętym bez pomocy rąk, który stąpi z nieba, by uderzyć posąg królestwa na ziemi i złamie je na kawałki. Następnie stanie się on wielką górą, królestwem Bożym, które wypełni całą ziemię. A teraz dwa zdania, które bardzo mi się podobają. Wszystko, co jest zapisane w Biblii, ostatecznie odnosi się do Chrystusa. Do kogo? Do Chrystusa. Nawet podczas czytania tych proroctw w Księdze Daniela możemy odnaleźć zaopatrzenie Chrystusa jako treść Biblii. On jest naszym pokarmem. Biblia jest księgą natchnioną przez Boga. Za każdym razem więc, gdy przychodzimy do Słowa z otwartym sercem, Duch Boży będzie z nami. Co znajdziemy? Chrystusa. Naszym ciężarem, bracia i siostry, jest to, abyśmy odnaleźli Chrystusa w tej wizji wielkiego posągu i Jego przeznaczenia. Punkt A. Przeczytajmy razem punkt A, używając ducha. To jest wspaniały punkt, trochę dłuższy od innych. Kamieniem tym jest Chrystus. W wyniku ukrzyżowania Chrystusa Bóg go odciął i umieścił w śmierci, zaś w zmartwychwstaniu został odcięty i stał się kamieniem o trzech aspektach. To kamień fundamentowy i kamień narożny na budowę Kościoła, kamień zgorszenia dla niewierzących Żydów oraz kamień miażdżący, który niszczy ogół ludzkich rządów. Amen. W Ewangelii Mateusza 21 powiedziane jest, że kamień ten, oczywiście w drugim rozdziale Księgi Daniela mówi, że wszystkie części rozbitego posągu będą jak plewy, które rozniesie wiatr, po prostu drobny pył. W Ewangelii Mateusza 21:44 powiedziane jest, zetrze go na proch i jak plewy rozrzuci. Zetrze go na proch i jak plewy rozrzuci. Tak więc tym kamieniem jest Chrystus. W tym punkcie widzimy, że jest on kamieniem o trzech aspektach. Dla trzech rodzajów ludzi. Dla wierzących jest kamieniem fundamentowym i kamieniem narożnym. Dla niewierzących Żydów jest kamieniem zgorszenia. A dla narodów jest miażdżącym kamieniem. Tak więc kamieniem jest Chrystus.
B.
Kiedy Chrystus przyjdzie jako miażdżący kamień, nie przyjdzie sam. Nie przyjdzie sam. Przyjdzie prędzej ze swoimi zwycięzcami, swoją oblubienicą, przyrostem, czyli armią. Bracia i siostry, kilkakrotnie w tym poselstwie, przynajmniej kilka razy, wspomniany jest rozdział 3 Ewangelii Jana. Ewangelii Jana 3, 29 i 30. Bardzo podobają mi się te wersety. Mówią, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. I następnie werset. On musi wzrastać.
And of course,
I oczywiście ja zaś stawać się mniejszym. Innymi słowy, ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Czym jest oblubienica? Oblubienica jest powiększeniem Chrystusa, oblubieńca. On musi wzrastać.
Praise the Lord.
Chwała Panu.
Who are the overcomers?
Kim są zwycięzcy?
The overcomers are
zwycięzcy to ci, którzy
give this stone
oddają
Christ
temu Chrystusowi kamieniowi pierwszeństwo,
him,
wysławiając Go,
enjoying
radując
him
się Nim jako jedynym wzorem,
loving him,
kochając Go,
praising
chwaląc,
him, calling
wzywając
on him,
Jego imienia,
so that they could become
by stać się Jego odpowiedniczką,
his counterpart, his bride,
Jego oblubienicą,
his enlargement,
Jego przyrostem.
And we could be part of
my możemy być częścią tego kamienia.
So, brothers and sisters,
tak więc, bracia i siostry, każdy, kto chce być częścią tego kamienia, który kończy całość ludzkich rządów dla Królestwa Bożego na tej ziemi, niech powie amen. Amen. W takim razie musimy być tymi, którzy obejmują prowadzenie, nie w byciu tym czy tamtym, lecz w kochaniu Pana. Kochajmy Go całym naszym sercem. I w każdej chwili, gdy Go kochamy, On czyni sobie dom w naszych sercach. On musi wzrastać. Nawet w czasie tego poselstwa, teraz, On musi wzrastać. Kiedy On wzrasta, przygotowywana jest oblubienica. Księga Objawienia 19:7 mówi: weselmy się i radujmy. I oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Gotowa, to znaczy współpracująca z Nim, dająca Chrystusowi, oblubieńcowi pierwsze miejsce, kochająca Go, ukonstytuowana Nim jako tym, który jedynie jest sprawiedliwy, by być Jego piękną oblubienicą. Tak więc, bracia i siostry, naprawdę doceniam to, że abyśmy mogli być częścią zbiorowego kamienia, którym jest Chrystus, Jego powiększeniem, dla oczyszczenia tej ziemi, sprowadzenia Jego Królestwa, dla Jego świadectwa na wieki wieków, musimy Go kochać. Jesteśmy tymi, którzy Go kochają. Co mówi nam Księga Objawienia 2:4? Pierwszą rzeczą, jaką Pan powiedział do wierzących, to to. Mam jednak jeden zarzut. Nie 55 zarzutów, nie 200. Jeden zarzut. Porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Nie szanujesz mnie. Jestem kamieniem, który chce zrobić sobie dom w Twoim sercu. Jestem oblubieńcem. Chcę więc ukonstytuować Cię, abyś była moją oblubienicą. Mam przeciwko Tobie jeden zarzut. Porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Oznacza to kochanie Pana pierwszą miłością, dawanie Mu pierwszego miejsca we wszystkim. Dawanie Mu pierwszego miejsca. O, Panie Jezu, kochamy Cię. Powiedzmy to razem. O, Panie Jezu, kochamy Cię. Tak więc, kim są zwycięzcy? Zwycięzcy to ci, co kochają Chrystusa. C. Chrystus w wieku Kościoła, w wieku tajemnicy, buduje Kościół.
Christ is building up the church,
który staje się Jego oblubienicą. Zanim wstąpi On na ziemię, weźmie ślub, poślubi zwycięzców, tych, którzy przez lata staczali bitwę z Bożym wrogiem i którzy już zwyciężyli złego. Amen! Tak więc, bracia i siostry, mowa tu o Księdze Objawienia 12:11. Brat Ed odniósł się do tego, a oni zwyciężyli Go. Nie chcemy Go zwyciężać poprzez nasze zdolności czy coś w tym stylu. Zwyciężamy poprzez krew baranka, poprzez to, co dokonał Chrystus, poprzez to, że zniszczył diabła na krzyżu oraz poprzez słowo naszego świadectwa, którym jest głównie prawda w Biblii. Wszystko odnośnie Chrystusa.
Jesus is Lord.
Jezus jest Panem.
Jesus is
Jezus
Lord.
Jest Panem.
The word of our testimony.
Słowo Jesus naszego świadectwa. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem.
Hallelujah, Christ
Alleluja.
Is victor.
Pan zwycięzcą.
Amen.
Amen.
And we love not our soul lives unto
I nie kochamy naszego życia duszy aż do śmierci.
Basically, brothers and sisters,
tak naprawdę, bracia i siostry, za każdym razem, kiedy śpiewamy hymn,
it's usually a song that's constituted
a hymny zazwyczaj zawierają prawdę. Jest to słowo naszego świadectwa.
You're speaking the truth.
Ogłaszamy prawdę.
Amen.
Amen.
I love that song.
Bardzo lubię ten hymn.
Alleluja,
Pan zwycięzcą. Ogłoś wszędzie, że Chrystus Pan jest wciąż zwycięzcą. Wróg ucieknie wnet.
Bracia
i siostry,
The Lord needs us to be part
Pan potrzebuje, abyśmy byli częścią
of him
Jego jako miażdżącego kamienia.
But he needs to be enlarged.
Więc potrzebuje być powiększony.
He needs to
Musi stać się zbiorowym, miażdżącym kamieniem,
to crush
by zmiażdżyć całość ludzkich rządów,
clear up this
oczyścić
earth
ziemię
to usher in
i wprowadzić swoje królestwo na wieki wieków.
Amen.
Amen.
So he needs
tak więc potrzebuje zwycięzców. Bardzo mi się podobają te dwie cechy charakterystyczne zwycięzców. To ktoś, kto kocha i wojownik. Ten, który kocha i wojownik. Bracia i siostry, najlepszymi wojownikami są ci, którzy kochają. Jeśli jest ktoś, kogo nie kochacie, nie będziecie o nim walczyć. Powiedzmy, że kogoś żona, powiedzmy, została pobita. A on mówi, no, nic się nie stało. Bracia i siostry, coś tu jest nie tak. Mówię wam, jeśli ktoś by czepiał się mojej żony, biada mu. Już by mnie tu nie było.
If we're not a lover,
jeśli nie kochasz, nie jesteś wojownikiem.
The strongest
fighters Najsilniejszymi wojownikami są ci, którzy kochają. Dlatego pierwszym słowem w Księdze Objawienia jest to, mam jednak jeden zarzut. Utraciłeś swoją pierwszą miłość. Walczycie o to, o co kochacie. Walczycie o tą osobę, którą kochacie.
Pan
Jezu, Panie Jezu, jesteś naszą pierwszą miłością. Po ślubie Chrystus jako mąż przyjdzie ze swoją świeżo poślubioną oblubienicą, by rozgromić Antychrysta. Amen. Który wraz ze swoją armią będzie walczył bezpośrednio z Bogiem. Kiedy Chrystus, kamień odcięty przez Boga, pojawi się ze zwycięzcami, zbiorowym Chrystusem, powali 10 królów wraz z Antychrystem, a tym samym zmiażdży wielki posąg od palców u nóg po głowę. Przeczytajmy razem F. Będzie to powszechny sąd Chrystusowy nad ogółem ludzkich rządów, od Chrystusa wstecz do Nimroda. Sąd ten zakończy wiek rządów człowieka na ziemi w starym stworzeniu i rozpocznie wiek panowania Boga nad całą ziemią, w tysiącletnim królestwie i w nowym niebie oraz nowej ziemi na wieki. Mamy tutaj wypełnienie Księgi Rodzaju 1:26. Uczymy człowieka na nasz obraz i niech panuje. Chwała Panu za wprowadzenie wieku Bożego panowania nad całą ziemią na 1000 lat i w nowym niebie i nowej ziemi na wieczność. Chwała Panu! Święci, przejdźmy teraz do 5 punktu rzymskiego. Przeczytaliśmy wprawdzie już fragment tego wersetu, ale przeczytajmy go jeszcze raz. Razem, punkt rzymski 5. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, brąz, srebro i złoto i stało się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je wiatr, także nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył w posąg, rozrósł się w wielką górę i wypełnił całą ziemię. Bracia i siostry, Chrystus chce wypełnić całą ziemię.
But it has to
ten proces musi rozpocząć się od Jego ludzi, którzy jako pierwsi kochają Pana i napełniają się Nim.
Amen.
Amen.
Lord, fill me.
Panie, napełnij mnie.
We want to be filled every day.
Chcemy się napełniać każdego dnia.
Well, I'm really touched, brothers and sisters, with
bracia i siostry, bardzo dotyka mnie fragment w Ewangelii Mateusza 6, 9 i 10.
9 and 10. What, you know, is referred
który nazywam, nazywany jest modlitwą pańską. Lecz Pan mówi, módlcie się w ten sposób. Właśnie w tym tygodniu była ta kwestia poruszona w porannym ożywieniu i w świeży sposób byłem pod głębokim wrażeniem. Pierwsze zdanie tej modlitwy brzmi, Ojcze nasz, święć się imię Twoje. Aby Ojciec, aby Trójjedyny Bóg jako Ojciec był uświęcony, potrzebuje On grupę ludzi, którzy są wypełnieni Jego życiem. Jesteśmy synami Bożymi, wypełnionymi życiem Ojca. Rezultatem tego jest to, że jesteśmy oddzieleni, niepospolici, oddzieleni od świata, niepospolici. Wynikiem tego jest takie przesycenie Nim, że jak ludzie widzą nas, widzą naszego Boga. Widzą naszego Ojca. Po czym następna część zdania. Przyjdź Królestwo Twoje. Nawiązuje to głównie do Syna. Wspomniałam już Wam o dwóch sylabach słowa Królestwo. Chrystus to Król, a my to Estwo, Królestwo. Stał się On życiodajnym Duchem. Za każdym razem, gdy Go kochamy, chwalimy, otwieramy się na Niego, dajemy Mu miejsce w nas, Królestwo przychodzi. Król wprowadza się trochę więcej do Estwa poprzez scalanie się z nami. Następnie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A Jego wolą, jako ducha w sensie istotowym, jest wypełnienie nas samym sobą. Bożą wolą w liście do Efezjan 5 jest wypełnienie nas. Bądźcie wypełnieni w duchu. Tak więc doceniam, bracia i siostry, ten fragment z posługi, nie wiem z jakiej książki, ale mówi coś takiego.
But it's something like this. It says, the
Trójjedyny Bóg musi być tak zwycięski na ziemi, jak jest i w niebie. Trójjedyny Bóg musi być tak zwycięski na ziemi, jak jest i w niebie. W jaki sposób może to stać? Poprzez to, że każdy z nas będzie pierwszy w pozwalaniu Ojcu, aby nas przesycił, wypełnił swoim życiem. Aby Syn się z nami zespolił. A Duch wypełni je z każdego dnia. Tak, aby Ojciec był uświęcony, Syn uznany za Króla, a Duch był naszym budulcem, abyśmy byli Nim wypełnieni. Tak więc jesteśmy jedno ze zwycięskim Trójjedynym Bogiem. Stajemy się częścią tego zbiorowego kamienia. Trójjedyny Bóg w Ewangelii Mateusza 6 jest w Chrystusie. Oto kamień. Tak więc kamień się powiększa, a my stajemy się Jego częścią. Za każdym razem, gdy wzywamy Jego imienia, gdy chwalimy Go, jesteśmy bardziej uświęceni, bardziej zespoleni, bardziej napełnieni Nim jako Duchem.
This is wonderful.
To wspaniałe.
The great mountain here
wielka góra symbolizuje tutaj wieczne Królestwo Boże, które napełni całą ziemię na wieki. Tak więc, bracia i siostry, czyż to nie wspaniałe? Nawet podczas tego szkolenia, nawet w czasie przerw, gdy jecie obiad, używajcie każdą minutę, by się napełniać. Więcej Jego życia, więcej Jego natury, więcej Chrystusa, więcej Ojca, więcej Syna, więcej Ducha. Nawet gdy robimy różne rzeczy razem, gdy się pozdrawiamy, rozmawiamy. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Kamień się powiększa. Chrystus jako kamień się powiększa.
B. Zbiorowy
Chrystus wraz ze zwycięską oblubienicą przyjdzie i rozgromi ogół ludzkich rządów, stanie się wielką górą i napełni całą ziemię, czyniąc ją Bożym Królestwem. Tak oto wielki ludzki posąg zostanie zastąpiony przez wieczne Królestwo Boże na ziemi. Księga Objawienia 11:15 mówi: i zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Pana naszego i pomazańca Jego i królować będzie na wieki wieków.
Alleluja!
Alleluja!
Amen.
Tak więc ogłoś swojemu sąsiadowi: sąsiedzie, Pan królować będzie na wieki wieków. Pan królować będzie na wieki wieków.
We want to be one with him.
Chcemy być z Nim jedno.
The increase of the stone into a great mountain.
Rozrost kamienia do rozmiarów ogromnej góry symbolizuje. Podoba mi się to sformułowanie: święci, przyrost Chrystusa. Widzimy to ponownie w Ewangelii Jana 3. Kościół jest przyrostem Chrystusa w życiu, zaś wieczne Królestwo Boże to przyrost Chrystusa w aspekcie zarządzania. Chrystus zatem jest nie tylko Kościołem, lecz również Bożym Królestwem. Czy to nie wspaniałe? Chrystus, 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 Chrystus! Więcej Chrystusa, proszę! Chcemy więcej Chrystusa!
D.
Chrystus jako kamień jest centrum Bożego poruszania, zaś jako góra jest wszystkim. Jest On zatem wszechzawierający, napełnia wszystko we wszystkim. Tak więc, bracia i siostry, czy to nie wspaniałe? Chrystus jest wszystkim. Jest Kościołem, Królestwem, centrum i wszystkim. On jest wszystkim. W Ewangelii Łukasza 17:21 królestwo nie jest czymś, lecz jest osobą. Pan powiedział do nich: oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwem był sam Jezus Chrystus. Tak więc ta osoba musi się powiększać. Tak więc, bracia i siostry, chwała Panu za 6 dni studiowania, zagłębiania się w Słowo, przemawiania Słowem, modlenia się razem, otwierania się na Pana, aby On mógł się powiększać. Oby każda chwila była wykorzystana do tego, aby On mógł się powiększać. On musi się powiększać. On jest tym, który wypełnia wszystko i we wszystkim. Jak to widzimy w liście do Efezjan 1:22-23. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Amen. Chcemy być jedno z tym napełniającym Chrystusem. Odzyskując nasz czas, chwila po chwili, aby pozwolić Mu, aby się w nas powiększał, wzrastał w nas. Odnosi się to do Ewangelii Marka 4:26, która mówi: tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. Przypis 1 do 26 wersetu jest wspaniały. Królestwo Boże jest rzeczywistością Kościoła, zrodzonego przez życie zmartwychwstania Chrystusa poprzez Ewangelię. Bardzo mi się to podoba, święci. Odrodzenie, którego wszyscy doświadczyliśmy, to wejście do tego Królestwa. Zaś wzrost boskiego życia wierzących to Jego rozwinięcie. Tak więc, bracia i siostry, chcemy użyć tego szkolenia, jak i każdego dnia naszego życia, aby mówić: Panie, wzrastaj we mnie. Musisz się powiększać. W ten właśnie sposób On jako kamień zostaje powiększony, aby ostatecznie zmiażdżyć wielki ludzki posąg i jako góra wypełnić całą ziemię. Amen.
Okay. Let's look now. So, let's look at Roman numeral 6. We need to see what our attitude should be.
Musimy zobaczyć, jaką postawę winniśmy przyjąć w świetle wizji Chrystusa i Jego zwycięskiej oblubienicy, którzy przychodzą jako zbiorowy miażdżący kamień, roztrzaskają oni całość ludzkich rządów i staną się wielką górą, Królestwem Bożym, które napełnia. Napełnia całą ziemię.
Bracia
i siostry, gdzie rozpoczyna się napełnienie? Napełnianie. Od Ciebie, ode mnie. Wypełnijmy się. W każdej chwili dajmy Panu więcej miejsca, by w nas wzrastał, wypełniał nas.
To jest
wspaniałe. Każdy, kto chce być częścią tego zbiorowego, mierzącego kamienia, niech powie Amen. Amen. Nie jesteśmy tutaj, by się wygłupiać. Chcemy być zwycięzcami, którzy są normalnymi wierzącymi. Dajcie Mu więcej miejsca. Dajcie Mu więcej przestrzeni, aby mógł w nas wzrastać. Czego przede wszystkim Pan chce dokonać przez te 6 dni? Chce sobie zrobić w nas dom. Potrzebuje bardziej się zadomowić, aby mógł być równie zwycięski na ziemi, jak i jest na niebie i w niebie.
A
jeśli jako Boży ludzie zobaczymy tę rządzącą wizję w Księdze Daniela 2, ustrzeże to nas od świata i przygotuje na przyjście Chrystusa. Ustrzeże to nas od świata. Pamiętacie, co to znaczy? To być zachowanym przed buntem przeciwko Bogu i wywyższaniu człowieka. Bracia i siostry, religia dzisiaj wszędzie wywyższa człowieka. To ohydne. Wprowadzane jest tyle bożków, rzeczy, które zastępują Chrystusa. Jeśli jednak widzimy tą rządzącą wizję tego wielkiego posągu i jego przeznaczenie, włączając to wizję kamienia, będziemy zachowani od świata i przygotowani na Pańskie przyjście. Teraz punkt B. Skoro wiemy, jak drogocenne jest Pańskie przyjście, powinniśmy na co dzień miłować Jego pojawienie się. Sprawi to, że nie, to jest wspaniałe, święci. Sprawia to 4 rzeczy. Nie ulegniemy zniechęceniu, nie zejdziemy na manowce, nie osłabniemy, lecz pozostaniemy wierni do końca. Chwała Panu! Czyż to nie wspaniałe? Bracia i siostry, zapytajcie swojego sąsiada, sąsiedzie, co jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech zwycięzców? Powiem to w prosty sposób. Bracia i siostry, wiecie, co to jest? Wierność. Potem jak Pan Jezus stał się życiodajnym duchem, w pierwszym liście do Koryntian 15:45b, werset 58 mówi: przeto bądźcie wytrwali i niezachwiani, zawsze obfitując w dziele Pańskim. Pozwalając Chrystusowi, aby wpracował siebie w nas, aby pracował poprzez Ciebie ku innym. Kiedy widzimy siebie nawzajem, dajemy sobie nawzajem Chrystusa. Wytrwali. Nie wyjątkowi, nie nadzwyczajni, ale wierni. Co mówi nam Ewangelia Mateusza 24-25? Kiedy Pan powróci, czego będzie oczekiwał? Powie: dobrze, sługo dobry i wierny. Wierni, aby dawać pokarm domownikom. Wierni, by dawać sobie nawzajem więcej Chrystusa, aby On mógł wzrastać. Czyż to nie wspaniałe? Wykupujmy nasz czas. W jaki sposób? Poprzez bycie jedno z Nim, naszym wzorem. On jest wyjątkowym zwycięzcą. Nikt nie jest tak wierny jak On. Radujmy się Nim. Chwalmy Go, kochajmy Go. Bądźmy z Nim jedno w radowaniu się Nim. Bądźmy ukonstytuowani Nim, jako tym, który jest wierny dla Jego przyrostu. W drugim liście do Tymoteusza 4:8 czytamy: na ostatek odłożono dla mnie koronę sprawiedliwości, którą mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy poszli do seminarium. Nie. Wszystkim, którzy umiłowali ukazanie się Jego. Większość seminariów staje się cmentarzami. Nie żartuję. Taka jest prawda. Niektórzy poszli tam wierząc, a wyszli wątpiąc.
So,
Tak więc ci, którzy są gotowi, to ci, którzy umiłowali ukazanie się Jego każdego dnia. Ewangelia Jana 14:21 jest naprawdę wspaniała. W prosty sposób mówi: kto mnie miłuje, objawię mu samego siebie. Mamy przesmak pełnego smaku Jego ukazania się poprzez kochanie Go. Za każdym razem, gdy Go kochamy. O, Panie Jezu, kocham Cię! Najważniejszą rzeczą w naszym życiu chrześcijańskim jest kochanie Go. I oczywiście kochanie Jego Słowa. Gdy my Go kochamy, On jest w stanie nam się objawić. Radujemy się przed smakiem Jego ukazania się. Punkt C. Ostatnia modlitwa w Biblii brzmi: przyjdź, Panie Jezu. Wszyscy powinniśmy zanosić taką modlitwę i tego pragnąć. Zakończenie całej Biblii wyrażone jest w postaci modlitwy pragnienie, by Pan przyszedł. Pan Jezus powiedział: tak, przyjdę wkrótce. A nasza odpowiedź powinna być taka: amen, przyjdź, Panie Jezu. Bracia i siostry, Chrystus chce być tak zwycięski na ziemi, jak jest w niebiosach. Lecz potrzebuje na to sposobu. A tym sposobem jest to, abyśmy byli pierwszymi, którzy kochają Pana i modlą się, by przyspieszyć Jego przyjście. Wierzymy, że to szkolenie jest po to, aby przyspieszyć Jego przyjście. Bracia i siostro, bardzo ważną kwestią, którą Pan mi przypomniał, z Księgi Objawienia 22:17, która mówi: Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Jest to wezwanie, aby Pan powrócił. Ale również jest tam wezwanie do grzeszników, aby przyszli i pili. Przypis do tego wersetu wskazuje na to, że jeśli naprawdę chcemy, aby Pan powrócił, amen, przyjdź, Panie Jezu, będziemy również poważnie pragnąć zbawienia grzeszników. Będzie nam zależało na ludziach. W przeciwnym razie to wszystko jest jakieś takie zawieszone w powietrzu. Nie jest to szczere. Każdy, kto chce, aby Pan powrócił, szczerze pragnie, aby grzesznicy byli zbawieni. Boża ekonomia w pierwszym liście do Tymoteusza 1:4 to udzielanie Chrystusa do naszego wnętrza dla powiększania Chrystusa. W 2:4 napisane jest, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy. Tak więc, aby współpracować z Chrystusem kamieniem, chcemy być z Nim jedno. Modlić się o Jego przyjście i nasza modlitwa o Jego przyjście i nasza miłość do Niego sprawi, że będziemy jedno z Nim, nawet w Jego pragnieniu zbawienia grzeszników. Innymi słowy, kiedy widzę Phila, chcę mu dać Chrystusa. On widzi się ze mną i chce dać mi Chrystusa. Widzę się z Brianem i chcę mu dać Chrystusa. On chce mi dać Chrystusa. Łukaszowi i komukolwiek. Komukolwiek. Naszym pragnieniem jest dawanie sobie nawzajem Chrystusa. I jakimkolwiek grzesznikom, którzy są wokół nas, oby to leżało nam na sercu. Jest to pragnienie Boga. Chcemy być jedno z powracającym Chrystusem oraz jedno z Nim w Jego pragnieniu, aby wszyscy grzesznicy byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy. D. Każdy dzisiaj, jakie mamy, jest prawdziwie Pańską łaską. Dopóki zatem mamy dzisiaj, dopóki wciąż mamy dech w piersiach, powinniśmy kochać Pana i Jego pojawienie się, oczekiwać Jego przyrostu i zawsze traktować Jego przyjście jako zachętę. Amen. Zawsze traktować Pańskie przyjście jako zachętę. Brat Nee wspominał, że nasza siostra Amy Barber w taki sposób kochała Pana. Na koniec roku 1925 mówiła: o Panie, dlaczego jeszcze nie powróciłeś? Bracia i siostry, już prawie koniec 2012 roku, lecz pragnienie Pańskiego przyjścia powinno być w nas ukonstytuowane. Nasza modlitwa każdego dnia powinna być: amen, przyjdź, Panie Jezu. obyśmy mieli, leżało nam na sercu Amen. Jego przyjście. Amen. Tak więc połączmy te dwa fragmenty. Księga Objawienia 2:4, ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwszej miłości, a potem Amen na końcu Księgi Objawienia. Amen, przyjdź Panie Jezu. Oto miłość do Niego. Chcemy, aby przyszedł. Chcemy Go kochać, radować się Nim jako drzewem życia, być wypełnieni Nim. I być sposobem i środkiem, w jakim będzie mógł on fizycznie i dosłownie powrócić na tą ziemię. Amen. Aby oczyścić tą ziemię, aby Jego królestwo przyszło. Gdy Pan przyjdzie, przyjdzie jak złodziej, pokryje mu do tych, którzy go kochają, wykradnie ich swój skarb i wniesie ich swoją obecność w niebiosach. Chwała Panu! Bracia i siostry, chcemy być jak Daniel, drogocenną osobą. Kiedy kochasz Pana, kiedy jesteś wypełniony Chrystusem, jesteś wypełniony tym, który jest drogocenny. Co czyni Cię drogocenną osobą? To, że jesteś wypełniony drogocennym Chrystusem. Tak więc chcemy być tymi, którzy jako pierwsi wypełniają się Nim poprzez kochanie Go. Przyjdzie On jak złodziej pokryjomu do tych, którzy Go kochają, wykradnie ich swój skarb i wniesie ich swoją obecność w niebiosach. Amen. To wspaniałe święci. Jeden z wersetów tu podanych to Ewangelia Mateusza 25 i przypowieść o 10 pannach. Bardzo doceniam, zwłaszcza werset 13, który mówi, czuwajcie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. A trzy wersety wcześniej, w wersecie 10, jest napisane, te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele. Tak więc, bracia i siostry, podoba mi się to zdanie w przypisie. Posłuchajcie. Powinniśmy być gotowi. Zawsze. Zawsze mając oliwę w naszym naczyniu, zawsze. Nie tylko, aby Chrystus był w naszym duchu, lecz aby robił sobie dom w naszym sercu. Oliwa w naczyniu. Zawsze wypełnieni Duchem Bożym w naszej całej istocie. Tak więc zawsze, zawsze mając oliwę w naszym naczyniu, zawsze wypełnieni Duchem Bożym w naszej całej istocie. Czuwając, posłuchajcie tego, czuwanie i bycie gotowym powinno być naszą codzienną praktyką ze względu na Jego przyjście, Jego paruzję, Jego obecność. Nie widzimy Go teraz fizycznie, lecz jest z nami jako życiodajny Duch, a naszą odpowiedzialnością jest czuwanie i bycie gotowym. Czuwanie i bycie gotowym to nasza codzienna praktyka ze względu na przyjście Pana. Amen. Tak więc, bracia i siostry, przypis ten pokazuje, że powinniśmy być zawsze gotowi, mając oliwę w naszych naczyniach, będąc zawsze wypełnieni Duchem Bożym w całej naszej istocie. Tak więc zapytaj swojego sąsiada. Sąsiedzie, jak często powinieneś radować się Panem? Dobrze. Zadajcie sąsiadowi kolejne pytanie. Sąsiedzie, jak często powinieneś się modlić? Nieustannie. Zapytajcie kolejne pytanie. Sąsiedzie, za co powinien dziękować Panu? Za wszystko. Za wszystko. Zawsze. Zawsze. Zawsze miej olej w swoim naczyniu. Zawsze bądź wypełniony Duchem Bożym w całej swojej istocie. Zawsze. Bracia i siostry, szatan chce nas oszukać i odebrać nam dzień dzisiejszy. Zawsze chce, abyśmy skupiali się na dniu jutrzejszym, na tym czy na tamtym, abyśmy utracili teraz, abyśmy nie byli ludźmi zawsze. Czyż to nie jest prawda? On jest kłamcą.
So, brothers and sisters, four words. We
tak więc, bracia, siostry, cztery słowa. Chcemy czuwać i kochać. Te dwa idą świetnie w parze. Chcemy być gotowi i wierni. Czuwanie i kochanie idzie w parze. Bycie gotowym. Wow, zawsze, zawsze. I bycie wiernym. Tak więc, bracia i siostry, nie jest to tylko dla nas osobiście, lecz dla siebie nawzajem. Dajmy sobie nawzajem Chrystusa. Udzielajmy Chrystusa jedni drugim. Zawsze. Amen. Podoba mi się, jak brat Lee opisał scalanie. Jesteśmy tu z wielu miejsc, wielu środowisk. Scalanie jest poprzez krzyż. Zapominacie o sobie samych, ćwiczycie swojego ducha i udzielacie sobie nawzajem Chrystusa jako życie dla budowania ciała Chrystusa i dla przygotowania Jego oblubienicy. Amen. Teraz ostatni punkt. F. Dojrzałość nie osiąga się z dnia na dzień. Dlatego też, ze względu na Jego przyjście i ustanowienie Królestwa, przygotowujmy się, miłując Go i rośnijmy w Nim, abyśmy, gdy się pojawi, byli dojrzali i zostali pochwyceni oraz otrzymali nagrodę.
Liście
do Hebrajczyków 6:1 czytamy, dlatego, pominąwszy słowo początku Chrystusa, zmierzajmy ku dojrzałości. Amen. List do Kolosan 3:16 mówi, słowo Chrystusa nie zamieszkuje w was obficie.
Alleluja!
Za 6 dni zagłębiania się w słowo, dzięki czemu możemy wzrastać. Chrystus może być w nas ugruntowany. A my możemy stać się zbiorowym, miażdżącym kamieniem. Chwała Panu, chcemy mieć właściwe nastawienie w świetle tej wizji, kochając Go, chwaląc Go, radując się Nim i będąc wypełniony Nim we wszystkich Jego bogactwach, nawet poprzez Jego Słowo, tak abyśmy mogli wzrastać i dojrzewać. Amen. Mógłbym jeszcze mówić o wielu cennych punktach, lecz ze względu na czas nie zrobię tego. Bracia i siostry, pozwólcie, że zakończę tak. Często używaliśmy tu Księgi Objawienia i drugiego listu do Tymoteusza, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze nastawienie. Ciekawe, że drugi list do Tymoteusza jest ostatnią księgą, jaką Paweł napisał. I kończy się na rozdziale czwartym. Kończy się głównie ciężarem o Pańskie przyjście. Ostatnia księga napisana przez Jana, Księga Objawienia, kończy się wezwaniem, by Pan przyszedł. Doceniam więc, że obie te księgi kończą się tak samo, wezwaniem, aby Pan powrócił i otrzymaniem łaski. W jaki sposób kończy się drugi list do Tymoteusza? Kończy się tak. Pan niech będzie z duchem Twoim, Nathan. Łaska niech będzie z Tobą. Powiedz to swojemu sąsiadowi. Pan niech będzie z duchem Twoim. Łaska niech będzie z Tobą. Amen. Drugi list do Tymoteusza 4:1-2 mówi, zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Królestwa Jego. Głoś Słowo. Bracia i siostry, oznacza to, że kiedy tylko możemy, pozwalamy, aby Chrystus wychodził z nas do innych, do naszych przyjaciół, sąsiadów, dzieci, do wszystkich. Głoś Słowo. Bądź gotowy. W porę i nie w porę. Czasem wydaje się nam, że nie jest to odpowiedni moment, to czy tamto. Nie martw się o pogodę, o nastrój. Amen. Bądź gotowy. Zawsze udzielaj Chrystusa. Bardzo to doceniam, bracia i siostry. Chcemy być tymi, którzy wołają, aby Pan powrócił oraz są jedno z Nim, pozwalając Mu, aby wypłynął w innych, tak abyśmy razem stali się oblubienicą Chrystusa. Amen. Tak więc drugi list do Tymoteusza, Księga Objawienia, kończy się w ten sam sposób. Nawoływaniem, aby Pan powrócił, aby mieć tego rodzaju życie, czego potrzebujemy? Łaski. Łaski Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie ona ze wszystkimi świętymi. Chcemy zakończyć to poselstwo łaską. Amen. Chcę, abyśmy zakończyli śpiewając czwartą zwrotkę hymnu 18:13. Jak się zaczyna ta ostatnia zwrotka? 18:13.
What's the first word?
Jak się zaczyna ta zwrotka? Jak?
What? Yeah. Yeah, my beloved. That's
tak,
right. My beloved.
Mój najdroższy.
We're okay without the piano.
Damy sobie radę bez pianina.
My beloved,
mój najdroższy, przyjdź na wonne góry. Tęsknię, by oblicze ujrzeć Twe. Pij, mój miły, serca mego strumień. Aż Twój uścisk ukołysze mnie. Nie ja sam dziś, Panie, wielbię Ciebie. Wszyscy święci wyczekują Cię. Szybko przyjdź! Tyś jest nasz oblubieniec. Panie Jezu, uradujesz się. Pomódźcie się ze swoim sąsiadem, kochajcie Pana i wołajcie o Jego przyjście.
Yeah.